Jerzy Giedroyć był jednym z tych, którym Polacy zawdzięczają niepodległość. O suwerenność dla Polski bił się przez całe życie. W czasie wojny jako żołnierz armii Andersa i po wojnie jako redaktor najlepszego polskiego pisma polityczno-kulturalnego. Był człowiekiem upartym, niezależnym i niezwykle odważnym. Walczył ze stereotypami, głupotą, przesądami. Nie znosił łatwizny i demagogii. Umiał w każdej sytuacji zachować rozsądek, zimną krew i krytycyzm. Kierował się jedną zasadą – dobrem Polski. W listopadzie 1997 roku z okazji 50-lecia kultury i jej 600 numeru w paryskim Centrum Dialogu Ojców Palotynów Jerzy Giedroyć przedstawił swoją wizję Polski. Polski, która winna, jak mówił, kontynuować tradycję dawnej Rzeczypospolitej polsko-litewsko-ruskiej, która była państwem pomyślanym dla obywateli, a nie wyłącznie dla Polaków. Wizji tej, krańcowo różniącej się od wizji państwa narodowego Romana Dmowskiego, nie udało się zrealizować marszałkowi Piłsudskiemu. Stała się ona podstawą koncepcji politycznej miesięcznika Kultura. Jerzy Giedroyć.
Moja inspiracja była prawda, historia Rzeczpospolitej obojga narodów. To była wizja, która nie była zrealizowana. Nie potrafiliśmy tutaj wciągnąć prawda, do tej Rzeczpospolitej Ukrainy. Nie potrafiliśmy prawda, zapewnić współpracę z Litwinami. I ten moment bardzo zaważył. Tego też, jeżeli znaleźliśmy w momencie możliwości realizacji tych rzeczy, prawda, trzeba by było po prostu do tego nie tyle możliwości realizacji, ile trzeba było po prostu postawić sobie jakiś cel, do którego prawda, Polska powinna zmierzać. Ten cel trzeba sobie wyznaczyć jeszcze nawet w momencie, zupełnie zdawałoby się, że to jest rzecz nierealna, prawda? Kultura powstawała w momencie kompletnej klęski, prawda? Dlatego stworzenie jakiejś wizji politycznej przyszłości zdawałoby się rzeczą jakoś utopijną. Okazało się, że nie, że taką wizję trzeba realizować i jeżeli się ją realizuje z uporem, to może doczekać się jakichś rezultatów.
Jerzy Giedroyć jako jeden z pierwszych zrozumiał, że rekonstrukcja Polski sprzed 1939 roku jest niemożliwa, że wolna Litwa, Białoruś i Ukraina w sojuszu z Polską są wartościami tak wielkimi, że należy dla nich zrezygnować z Wilna i Lwowa. Był to jeden z największych przełomów politycznych w myśleniu Polaków po II wojnie światowej.
Nie ma polityki bez ofiar, ale wydaje mi się, że tutaj jedną rzecz trzeba docenić. Ta koncepcja, prawda, że do uporządkowania wschodniej Europy powinniśmy ponosić cały szereg ofiar dla współpracy z Ukrainą czy z Litwą, jednak była przez społeczeństwo zrozumiała. Jakbyśmy po raz pierwszy tą sprawę postawili w kulturze publicznie, to moi przyjaciele byli przerażeni, że to, ponieważ ta emigracja składała się prawda, głównie z ludzi z kresów północnych i południowych, że zostaniemy po prostu zmieceni. To okazało się nieprawda. To jest właśnie ten dziwny naród polski, który przy wszystkich swoich władzach, przy jakichś celach, który nie wahał się nawet kołczyńskimi, ma jakiś instynkt, który go prowadzi. Dla mnie to o tyle pocieszające, że w tym widziałbym to, co w Polsce, co zanikło dzisiaj w Polsce zupełnie, resztki instynktu państwowego.
Polska polityka wschodnia zasadniczo realizuje dzisiaj linię kultury Jerzego Giedroycia, ale...
Ja mam tylko jedno zastrzeżenie. Ten punkt widzenia przejawia właściwie wszystkie kierunki polityczne polskie. Niestety to tylko dotyczy elity politycznej, a nie dotyczy całego społeczeństwa. Społeczeństwo jeszcze tych rzeczy kompletnie nie rozumie. Nasze społeczeństwo w tym kierunku trzeba dopiero wychować. I żeby ta współpraca między naszymi narodami nabrała jakichś rumieńców, a nie kończyła się tylko na konferencjach na szczycie. Ta inicjatywa, która wydaje mi się bardzo ważną, to jest stworzenie Uniwersytetu w Białymstoku, który do tej pory był filią Uniwersytetu Warszawskiego i w ramach tego nowo powstałego uniwersytetu została stworzona Katedra Historii i Kultury Białoruskiej. Właśnie stworzenie tej katedry miało na celu właśnie wykształcenie kadr przyszłej niepodległej Białorusi.
A jakie cele w przyszłości powinny przyświecać polityce wschodniej Polski? Co jest dla Polski najważniejsze?
Przede wszystkim utrzymanie niepodległości Ukrainy, prawda, za wszelką cenę, przy wszystkich trudnościach, na jakie napotykała sytuacja polityczna i społeczna i gospodarcza na Ukrainie, jest dosyć katastrofalna. Ale musimy pamiętać, że bez Ukrainy Rosja nie jest w stanie prowadzić polityki imperialnej. To jest dla nich zagadnienie kluczowe, dlatego tak ważna jest rola Ukrainy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawda, kraje bałtyckie, które tak samo są zagrożone, muszą mieć poczucie, że my jesteśmy adwokatami ich interesów wejścia do Europy. A trzecia rzecz, również bardzo ważna, która jest całkowicie przez nas nie jest doceniana, to jest prowadzenie jakiejś działalności na odcinku rosyjskim. My musimy za wszelką cenę doprowadzić do porozumienia z narodem rosyjskim, ze społeczeństwem rosyjskim i to jest możliwe. To jest możliwe. Nie zapominamy o tym, że Polska w Rosji ma spory kapitał sympatii, jeśli idzie o inteligencję rosyjską. Tylko prawda, że oni, tak jak my, mamy skażony obraz Rosji u przeciętnego Polaka, tak samo przeciętny Rosjanin o Polsce, o Polakach nic nie wie. I tutaj jest wielka, wielka rola, która stoi przed nami, żeby doprowadzić do, rozpocząć jakąś akcję. Przede wszystkim właśnie na odcinku kulturalnym, bo to jest metoda najskuteczniejsza w społeczeństwie rosyjskim.
Jerzy Giedroyć był mocno związany z rosyjskimi dysydentami. W lipcu 1984 roku, w 10. rocznicę powstania emigracyjnego rosyjskiego kwartalnika Kontynent, którego redaktorem naczelnym był Władimir Maksimow, tak mówił przed mikrofonem Michała Sosnowicza.
Dziesięciolecie Kontynentu jest uroczystością, która nas specjalnie obchodzi. Może dlatego, że jesteśmy od początku jego powstania związani. I już paru członków, współpracowników kultury wchodzi w skład redakcji Kontynentu. To, co dla nas jest najważniejsze i najciekawsze, to jest pierwsza grupa Rosjan, która potrafiła zdobyć się na bardzo obiektywny stosunek do spraw polskich, co jest specjalnie ostatnio rzeczą prawie niemożliwą, i potrafiła zrobić rodzaj przełomu w stosunkach polsko-rosyjskich, w każdym razie w pewnych kołach intelektualnych. Pismo, poza talentami redaktora, ma bardzo dużo szczęścia, dlatego że poruszanie tych spraw tak drażliwych jest w warunkach rosyjskich bardzo trudne. Trzeba przypomnieć chociażby historię Kołakowa Hercena, który był niezmiernie propolski, cieszył się ogromnym autorytetem i popularnością w Rosji. Z chwilą Kołakow zajął stanowisko popierające powstanie 1963 roku, wtedy się skończył w opinii rosyjskiej. I już nigdy nie mógł powrócić do odgrywanej poprzednio roli. Jeśli idzie o Maksimowa, tego rodzaju, prawda, ostracyzmu nie było, ale powiedziałbym, że krąg ludzi podzielających jego poglądy się bardzo rozszerzył. Może to jest wpływ również Sołżenicyna, który tutaj zajął od początku bardzo wyraźne stanowisko. Poza problemem polskim, takim papierkiem lakmusowym, bardzo istotnym, to jest stosunek Kontynentu do spraw ukraińskich. Sprawa ukraińska zawsze była rzeczą niezmiernie drażliwą dla Rosji, która to uważała po prostu za część składową narodu rosyjskiego i trzeba pamiętać, że umowa Petlury z Piłsudskim, prawda, była niesłychanie niepopularna. Ci Rosjanie, którzy poparli tą koncepcję, jak Sawinkow czy Filozofow, zostali praktycznie wykończeni w opinii emigracji rosyjskiej. Kontynent po raz pierwszy postawił sprawę niepodległości Ukrainy, dopuszczania myśli o niepodległości Ukrainy. I to też, prawda, jakoś nie spotkało się z większymi oporami, wręcz przeciwnie. Powiedziałem, że ta koncepcja zaczyna zdobywać sobie coraz więcej uznania.
Redaktor Jerzy Giedroyć zawsze bardzo trzeźwo patrzył na to, co dzieje się w Polsce. Był krytyczny w stosunku do sposobu, w jaki dokonano przemian po 1989 roku w stosunku do Solidarności i elit politycznych. Jego uwagi sprzed 2 lat nie straciły wiele z aktualności.
Od kilkudziesięciu lat przekonany, że Imperium Sowieckie musi się rozpaść i to jest jedyna droga odzyskania przez nas niepodległości. Przyznam się, że nie przypuszczałem, że to nastąpi jeszcze za mego życia i nastąpi w sposób tak nagły. Jeśli idzie, prawda, o rzeczy, które mnie najbardziej uderzyły w sensie pozytywnym, to reakcja społeczeństwa, które rzeczywiście zachowała się znakomicie. Była jednolita postawa przeciwko komunizmowi, była jednolita gotowość do poświęceń. Natomiast co nie zdała egzaminu, to nie zdała egzaminu, prawda, elita Solidarności, czy powiedzmy nowej klasy politycznej, która do tego była kompletnie nieprzygotowana. Nie liczyła się, czy bała się przejmowania władzy, była nastawiona wyłącznie na dialog z władzą, żeby z nią dyskutować. I dzięki temu poszło na cały szereg niepotrzebnych kompromisów, jak powiedzmy utrzymanie generała Jaruzelskiego jako prezydenta, co było po prostu robione na skutek manipulacji. Robiono manipulacje dosyć nieprzyzwoite, żeby nie doprowadzić do kompletnego pogromu w wyborach sejmowych PZPR-u. To były rzeczy dla mnie zupełnie niezrozumiałe i niepotrzebne. Obejmując władzę, byli do niej kompletnie nieprzygotowani. Nie przygotowano kadr, a przede wszystkim nie przygotowano żadnego programu, że nie przepracowano żadnych zagadnień. Kilkanaście lat temu starałem się tłumaczyć znajomym działaczom Solidarności o konieczności przygotowywania się tych rzeczy. Cytowałem przykład traktatu wersalskiego. Delegacja polska przy traktacie Wersalu miała niesłychanie dokładną dokumentację na wszystkie tematy, nawet na najbardziej drobne, prawda. Tutaj nie było żadnych. Jak zwracałem uwagę, że jednak jest masa bezrobotnych intelektualistów, specjalistów z różnych dziedzin, że są jednak pieniądze, także można po prostu rozdzielić tematy na cały szereg osób kompetentnych, które by te rzeczy przepracowali. Powiedzmy, jak powinny wyglądać stosunki gospodarcze czy kulturalne polsko-ukraińskie czy polsko-rosyjskie. Na to wzruszano ramionami, że to są rzeczy w tej chwili kompletnie nierealne i traktowano jedną z moich licznych fobii.
W grudniu 1999 roku w Paryżu odbyło się spotkanie wybitnych znawców problematyki Europy Środkowo-Wschodniej, twórców kultury, naukowców i polityków z udziałem m.in. Zbigniewa Brzezińskiego, Leszka Kołakowskiego, Bronisława Geremka, Leopolda Ungera, Natalii Gorbaniewskiej. Spotkanie dedykowane było miesięcznikowi Kultura. Polski historyk Krzysztof Pomian wygłosił na nim pamiętną krytykę polskiej inteligencji humanistycznej, która jego zdaniem zapatrzona jest ciągle w przeszłość, żyje nostalgią za szlacheckim dworkiem i karmi się mitami. Zapytaliśmy wtedy Jerzego Giedroycia, co myśli o tej opinii i jakie cele postawić przed sobą winna Polska na progu trzeciego tysiąclecia.
W bardzo dużym stopniu podzielam jego opinię.
Dlaczego?
No bo niestety tak ta inteligencja tak wygląda, prawda? Ona jest niewątpliwie obrócona w
przeszłość jest pochłonięta, jeśli idzie o teraźniejsze z rozrywkami, zupełnie nie myśli o przyszłości. Jest bardzo charakterystyczne, prawda, że zastanawianie się nad tym, jak ta Polska będzie wyglądała właśnie w tym 2000 roku, czyli w jakim kierunku powinna iść, to właściwie nikogo nie interesuje specjalnie. Tylko albo rozpatrywanie, grzebanie się w przeszłości, albo porachunki personalno-partyjne na chwilę bieżącą.
Jest jednak pewien konsensus na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i to chyba tworzy pewną wizję Polski.
Ale to nie jest cel, to jest środek. Tylko jeżeli wchodzimy do Unii Europejskiej, to co my chcemy zreformować czy zrobić? Jak dla nas ta Europa ma wyglądać? Przecież nie idzie o to, żebyśmy dostali jakieś pożyczki i pomoc finansową, tylko co my zawdzięczamy Europie i jaką Europę my chcemy. Tu nie ma żadnej w tej całej dyskusji, która się toczy w prasie międzynarodowej czy światowej, prawda, na temat przyszłej Europy, prawda, jak ona powinna funkcjonować czy wyglądać, nie ma głosu polskiego. Przede wszystkim powinniśmy, zabiegając o przynależenie do wejścia do Unii Zjednoczonej Europy, musimy ustalić swój stosunek do Stanów Zjednoczonych. Nie można być koniem trojańskim, prawda? W Polsce jest kult Ameryki. Bardzo słusznie, prawda? Ameryka dla nas jest największym sojusznikiem. No ale my jesteśmy w Europie, prawda? Także nie możemy być w takiej sytuacji, że będziemy jakąś enklawą, prawda, Stanów Zjednoczonych czy koniem trojańskim amerykańskim w Europie. A za taką opinię zaczyna się coraz bardziej formować w Europie.